Między небом а землей.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Zegar przygotowań bożonarodzeniowych rozpoczął już swoją grudniową wędrówkę. A odgłos przesuwanych wskazówek słuchać będzie także w dzisiejszym programie. Sprawdzimy m.in., jak wyglądają przygotowania do świąt w jednej z poznańskich wspólnot, która opiekuje się bezdomnymi. Nie samymi świętami żyje jednak człowiek. Opowiemy także m.in. o pewnym młodym człowieku, który ma bardzo nietypową pasję, nie mającą niczego wspólnego z internetem. A przyznają Państwo, w dzisiejszych czasach to prawdziwa rzadkość. Szczegóły już za moment. Podaruj święta to tegoroczne hasło jednej z poznańskich wspólnot, która zajmuje się przygotowywaniem obiadu dla bezdomnych. W jego organizację może włączyć się każdy z nas. Spotkania dla wolontariuszy odbędą się 9, 11 i 17 grudnia od godziny 19 w kaplicy przy ulicy Zielonej 2 w Poznaniu. O szczegółach z członkami wspólnoty rozmawiała Beata Sylwestrzak.
Obiad bożonarodzeniowy w Poznaniu już funkcjonuje od 4 lat. Jestem Stanisław Bresz i jestem członkiem wspólnoty Sanergidio w Poznaniu. Zapraszamy na ten obiad ludzi ubogich, bezdomnych, tych, którzy 25 grudnia, bo wtedy odbywa się obiad, czują się samotni, wykluczeni.
Gdzie odbywa się taki obiad?
W tym roku zmieniliśmy lokalizację i spotkamy się na poznańskich Ratajach. Hubert Osowski, też członek wspólnoty Sanergidio. W ubiegłych latach spotykaliśmy się w parafii Bożego Ciała w Poznaniu. Pierwsze spotkanie zorganizowaliśmy przed Bożym Narodzeniem, ale słyszeliśmy od osób bezdomnych, że chciałoby się spotkać właśnie w pierwszy dzień świąt, dlatego że są najbardziej ubogie. Wszystkie sklepy są pozamykane, całe praktycznie życie zamiera, a my ten czas spędzamy z bliskimi. Osoby bezdomne przeważnie nie mają z kim spędzić świąt, dlatego chcieliśmy zapewnić im chociaż jakąś namiastkę.
A jak docieracie, jak spotykacie te osoby?
My jako wspólnota, nasza działalność w Poznaniu wygląda tak, że my się z tymi ludźmi spotykamy co tydzień. W czwartek przygotowujemy kanapki i potem wychodzimy wspólnie do tych ludzi, którzy nas czekają na dworcu na Poznaniu Głównym. Te kanapki, które przygotowujemy, są tylko pretekstem. Chodzi nam przede wszystkim o rozmowę z nimi. Stąd też mamy rozwinięte relacje z nimi. Możemy bez problemu po imieniu zaprosić tych ludzi na obiad.
Ale na obiedzie nie będą już kanapki.
To, co jest takie charakterystyczne dla naszego obiadu, to to, że jest to przede wszystkim spotkanie, na które zapraszamy konkretne osoby, dlatego też chcemy, żeby czuły się jak wyczekiwani goście. Dlatego też my staramy się zapewnić jak najbardziej urozmaicone menu.
Traktujemy to jako taki normalny obiad. Dbamy o takie szczegóły, na przykład o to, na czym są podawane dania. Wszystko na normalnych talerzach, nie ma tam żadnego plastiku czy jakiejś tam jednorazowości. Chcemy pokazać, że to jest ważne też dla nas, żeby się spotkać z tymi ubogimi ludźmi.
A jak wyglądają przygotowania od kuchni?
Rozpoczęliśmy praktycznie już z 2 miesiące temu. Zorganizowanie takiego obiadu wymaga bardzo wiele pracy i to zarówno pracy logistycznej, chodzenia po różnych parafiach. Nie boimy się prosić o pomoc. Tak jak nasi ubodzy w ciągu roku często też żebrzą, dlatego my też nie boimy się żebrać dla nich. Chodzimy po różnych parafiach, rozmawiamy. Szukamy też wolontariuszy, przede wszystkim osoby młode. W tym roku udaliśmy się też do poznańskich liceów, ale też szukamy studentów, też osób trochę starszych, dlatego że potrzebujemy kelnerów. Kontakt z osobami bezdomnymi na pewno pierwszy nie jest łatwy, dlatego takie bycie kelnerem, pomaganie, przynoszenie talerzy jest też okazją do tego, żeby oswoić się trochę z bezdomnością, oswoić się z tymi ludźmi. Bo wiadomo, jest pełno stereotypów, które też poprzez taki indywidualny kontakt chcemy łamać. Te spotkania dla wolontariuszy rozpoczęły się już w grudniu. Teraz jesteśmy w etapie spotykania się. Zostało jeszcze kilka spotkań. Jeśli ktoś by chciał dołączyć, to szczegóły można znaleźć na Facebooku.
A czy są jakieś wymagania szczególne wobec wolontariuszy?
Poszukujemy przede wszystkim ludzi młodych, studentów, też z takich starszych klas licealnych. Przede wszystkim trzeba mieć chęci. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, że to jest po prostu ta rzecz, która się przyda. I żadnego tam żadnych zaświadczeń, certyfikatów nie potrzeba, żeby czynić coś dobrego.
Może chęci, ale też odwagi do tego, żeby zostawić swoją rodzinę w święta Bożego Narodzenia, bo my też zostawiamy swoją rodzinę. Wielu naszych bliskich rozumie to, ale myślę, że tak tak jak się słyszy, że to akurat jest Boże Narodzenie, godzina 14, to wydaje się trudne, ale jest to na pewno coś, co po zakończeniu już obiadu procentuje także w takim późniejszym życiu.
Jak rodziny właśnie reagują, czy włączają się?
Moja mama przygotowuje pierogi.
A kto gotuje te posiłki i co można znaleźć na stole?
Mam specjalnie, jedną z opcji, żeby pomóc nam w przygotowaniu obiadu, jest też dołączenie się do grupy kucharskiej. Grupa kucharska rozpoczyna zazwyczaj swoje działania na kilka dni przed samym obiadem. Pamiętam dobrze, w zeszłym roku walczyli dość długo z zupą cebulową i był duży problem, że ją
podeszli. Ale ostatecznie zupa cebulowa zaistniała i bezpośrednio przed obiadem jeszcze wybieraliśmy cebulę. Nie pamiętam, to była jakaś olbrzymia ilość tej.
Dużo płaczu
przy niej. I bo ten zapach też w całej kuchni się unosił, więc ta zupa cebulowa to było dosyć ciekawy pomysł. Nie wiem, czy w tym roku chyba się już nie powtórzy. Ale także jak ktoś nie lubi cebuli, to chyba nie trzeba się przejmować, że w tym roku będzie zupa cebulowa.
Oprócz zapachu cebuli, co jeszcze można poczuć na tym obiedzie?
Takim momentem wyjątkowym jest moment dzielenia się opłatkiem. Staramy się, żeby to było jak najdłuższe, jak najbardziej takie intymne. To też jest trudny moment dla nas, bo czasami nie wiadomo, czego można życzyć osobie bezdomnej, która znajduje się w tak trudnym położeniu. Ale myślę, że przez to, że to nie są osoby, które widzimy pierwszy raz, ale z którymi budujemy relacje, którym towarzyszymy przez cały rok, jest to dużo łatwiejsze i też można dzięki temu poczuć się trochę jak na wigilii w rodzinie.
Co w takim razie im życzycie? Jak wygląda dzielenie się opłatkiem?
To też w zależności od konkretnej osoby, bo też wiemy, jakie są potrzeby tej osoby i też z jakimi trudnościami się mierzy. Jak z doświadczenia mogę powiedzieć, że zazwyczaj to są takie życzenia właśnie, żeby trochę podtrzymać na duchu, bo też są osoby, które trochę są zrezygnowane, które odczuwają przede wszystkim tęsknotę, bo to jest taki dzień, kiedy te osoby wolałyby pewnie siedzieć ze swoimi bliskimi. Z różnych powodów nie mogą. My trochę im zastępujemy, ale nie jesteśmy w stanie w 100% zastąpić im rodziny. Myślę, że to, co im zapewniamy, to właśnie takie poczucie, że tego dnia nie są sami.
I właśnie to się też przejawia w tych naszych spotkaniach na dworcu, co tydzień, że też ważne czasami jest nie tyle to, żeby coś samemu mówić, tylko żeby po prostu być i słuchać.
I jak odpowiadają na te życzenia?
To może nie są to życzenia z ich strony, zazwyczaj jest to po prostu wdzięczność za to, że jesteśmy, za to, że nie zapominamy o nich właśnie wtedy, kiedy oni nas najbardziej potrzebują. I może tylko trochę dodam, że tradycja obiadu bożonarodzeniowego sięga 1982 roku. Rozpoczęła się w Rzymie i od tego momentu wszystkie wspólnoty San Egidio na całym świecie właśnie 25 grudnia spotykają się z ubogimi.
W Rzymie dlatego, że cała wspólnota San Egidio powstała w Rzymie 50 lat temu. Grupa młodych ludzi pod przewodnictwem Andrea Ricardiego stwierdziła, że chce wyjść do ludzi na peryferiach, ludzi, którzy potrzebują pomocy i po prostu im pomóc znaleźć taką formę, że po prostu chcieli nawiązać z nim jakiś kontakt, rozmawiać. Teraz cały czas odbywają się też obiady bożonarodzeniowe, ale wspólnota jak San Egidio to nie tylko właśnie spotkanie z ubogimi. Tutaj w Poznaniu działamy na różnych frontach i tak samo ta włoska wspólnota też nie ogranicza się tylko do pomocy ubogim, też są zaangażowani w pomoc migrantom, w pomoc właśnie dzieciom z biednych rodzin. Jest szerokie spektrum działalności.
I to, co ciekawe, to też to, że obiad bożonarodzeniowy w Rzymie odbywa się w kościele. Nie jest to salka, tak jak w naszym przypadku, ale jest to na jeden dzień bazylika Santa Maria in Trastevere. Staje się tak naprawdę wielką restauracją. Bazylika jest pełna stołów, pełna ludzi. Staje się taką po prostu stołówką.
Czy wymieniacie się jakoś doświadczeniem z tą wspólnotą w Rzymie?
Tak dotychczas bywało, że wspólnota rzymska zapraszała tutaj przedstawicieli tych poznańskich tutaj członków raz do roku. W Wielkim Tygodniu po prostu jeździliśmy do Rzymu i tam wspólnie spędzaliśmy Wielki Tydzień, ale też bywają takie spotkania w Warszawie, bo wspólnota też działa w paru innych miejscach w Polsce, gdzie się spotykamy i wspólnie dzielimy się naszymi doświadczeniami.
Też pod koniec listopada w Warszawie był prezydent wspólnoty Marco Impaliazzo i też był to moment, kiedy mogliśmy się podzielić swoim doświadczeniem i też posłuchać wskazówek, które płyną właśnie z Rzymu.
I jakie inspiracje, co wam najbardziej zapadło w pamięci?
Mam to spotkanie właśnie, które odbyło się pod koniec listopada, bardziej do dotyczyło tego, że minęło 30 lat od spotkania w duchu Asyżu, które odbyło się w Warszawie w 1989 roku. Marco Impagliazzo wówczas miał 20 parę lat i przyjechał wtedy organizować to spotkanie, które właśnie było na wyraźną prośbę Jana Pawła II. Po 30 latach wrócił do Warszawy, żeby opowiedzieć o tym, jak zmienia się świat, Europa, dlatego że wspólnota San Egidio, trochę szerszy ruch niż tylko wspólnota katolicka, to można powiedzieć, że jest to bardziej organizacja, która działa też na arenie międzynarodowej. Chociażby niedawno podpisała umowę z polskim MSZ-em. To, co mogliśmy wynieść właśnie z tego spotkania, to to, że po prostu usłyszeliśmy zachętę do tego, żeby opowiadać o tym, co robimy, żeby się tego nie bać, bo dzięki temu też inne osoby mogą dowiedzieć się o inicjatywach, które podejmujemy.
Czy jeszcze jakoś można się włączyć w tę organizację tego obiadu?
Można przede wszystkim przynieść dary. Zbieramy różne potrzebne rzeczy, które przydadzą się na ulicy. Przede wszystkim staramy się nowe rzeczy, bo to jest prezent. Nie chcemy dać komuś używanego prezentu. Zbieramy nową bieliznę, nowe czapki, rękawiczki, szaliki, plecaki, słodycze.
Śpiwory. I różne środki takie higieniczne. Maszynki do golenia dla panów, perfumy na przykład też. Takie rzeczy, które po prostu przychodzą do głowy, jeśli chce się pomóc takiej osobie właśnie, która żyje na ulicy.
Wszelkie szczegóły dotyczące tego, jak można się zaangażować, podane na stronie wydarzenia, które stworzyliśmy na Facebooku. Zaczyna się od tytułu Podaruj komuś święta.
Tak. A jeżeli ktoś nie ma Facebooka?
To może nas spotkać w parafiach, które odwiedzamy.
Albo może przyjść na jedno z naszych spotkań. Teraz przed świętami to nie zostało dużo tygodni, ale tak jak wspomniałem wcześniej, spotykamy się również raz na tydzień i wspólnie przygotowujemy te kanapki, więc można nas spotkać w starej kaplicy. To jest na ulicy Zielonej 2. Tam jesteśmy właśnie od godziny 19, tak mniej więcej do 21. Co tydzień, w czwartek, Zielona 2 w Poznaniu.
Co to jest brewiarz? Czym różni się od mszału? Komu potrzebny jest kancjonał? Na wszystkie te pytania odpowiedzi zna Jan Walczak. A może raczej Janek, bo kolekcjoner ksiąg liturgicznych ma zaledwie 18 lat. Pasję rozwija od 9 lat, gromadząc i studiując księgi Kościoła katolickiego. Jego kolekcję woluminów obejrzeć można w Konińskiej Bibliotece. Janek Walczak opowiedział o niej naszemu reporterowi Sławomirowi Zasadzkiemu.
Żeby porozmawiać o tym zbiorze, powiedzmy najpierw, co to jest księga liturgiczna.
Księgą nazywamy to, co jest używane w Kościele. Mianowicie zbiór modlitw, tekstów liturgicznych, którymi posługuje się przewodniczący liturgii, nazywany celebransem, podczas nabożeństwa liturgicznego czy podczas mszy świętej.
Mówimy o księgach, które dotyczą tylko religii katolickiej, czy szerzej chrześcijaństwa albo innych religii?
Dzisiaj mówimy konkretnie o liturgii dodatkowo sprzed Soboru Watykańskiego II, a więc konkretnie liturgii katolickiej.
Skąd takie zainteresowanie u młodego człowieka?
Od 9 lat jestem ministrantem i od blisko już będzie 7 lat interesuję się właśnie starszą formą rytu rzymskiego, czyli taką liturgią, która odprawiała się w kościele do roku 1970, gdy Sobór Watykański II uprościł sposób celebrowania liturgii w kościele rzymskim.
Niektórzy mówią popsuł.
Różne są właśnie zdania na ten temat, ale pozostajmy na tym, że zmienił po prostu.
Pytanie cokolwiek osobiste. Jesteś młodym konserwatystą, czy tylko człowiekiem ciekawym?
Najlepiej byłoby zapytać innych na temat tego, czy jestem konserwatystą, aczkolwiek jestem człowiekiem o poglądach tradycyjnych, w większości prawicowych.
Poprzestańmy w takim razie na tym, wróćmy do tych zbiorów. Jaki jest ich zakres, zasięg, wartość?
O wartości jest mi ciężko powiedzieć, aczkolwiek patrząc na ceny rynkowe, jakie można znaleźć w internecie tych ksiąg, nawet konkretnie tych, które są tutaj na tej ekspozycji, ceny mogą być różne. Wartość przede wszystkim dla mnie mają ogromną, ale nie chodzi o tę wartość materialną, a wartość duchową, to co one zawierają w sobie i to, do czego były używane, a nawet są używane, bo te księgi dalej są w obiegu oczywiście.
Ja rozumiem, że one obrazują też pewną ewolucję samego obrzędu, samej mszy i liturgii.
Można dokładnie tak to ująć, pokazuje, jak zmieniała się na przestrzeni wieków liturgia. Tutaj akurat księgi, które są zaprezentowane, są w większości z XIX i XX wieku. Aczkolwiek i tak widać niewielkie zmiany, ponieważ w roku już 55 Pius XII dokonywał pierwszych reform w liturgii, więc są one tutaj jak najbardziej zauważalne już.
Czy to są publikacje, które tylko na plebanii spotkać można, na jakiejś zakrystii, czy też każdy szanujący się katolik powinien do nich od czasu do czasu zaglądać, zdejmując z własnej półki?
Przede wszystkim można znaleźć w kościołach i na plebaniach, aczkolwiek można również w domach osób prywatnych, które właśnie tak jak na przykład ja, gromadziły bądź nawet chroniły te księgi, na przykład w czasie II wojny światowej. Często wierni trzymali po domach różne sprzęty liturgiczne i to nie tylko księgi, ale również inne konieczne do sprawowania liturgii.
Ale chciałem zapytać, czy księgi liturgiczne mogą pomóc na przykład w przeżywaniu, w rozumieniu liturgii? Czy mogą być pomocne w takim szukaniu, utwierdzaniu się w wierze?
Myślę, że tak. Osoby, które chociażby rozumieją łacinę, tutaj mówimy oczywiście cały czas o księgach tutaj prezentowanych, mogą głębiej wejść w tę tajemnicę, którą przeżywamy, czy to na mszy świętej, czy to podczas różnych obrzędów, w których uczestniczymy w kościele rzymskim.
Nie powiedziałeś mi, ile woluminów liczy ten zbiór?
Myślę, że nigdy nie liczyłem, jest ich około 30. I kolekcja cały czas się powiększa.
A na dziś rarytas największy?
Ciężko mi powiedzieć, naprawdę.
Czy sięgasz do któregoś szczególnie chętnie ze względu na ilustrację, na przykład na samą formę wydawniczą?
Najczęściej sięgam do mszału ratyzbońskiego z 1925 roku, gdyż edycje ratyzbońskie wydawały najpiękniejsze mszały i zasilały głównie Europę właśnie w księgi liturgiczne, ale sięgam również często do brewiarza rzymskiego, nie tyle ze względu, żeby się nim zachwycać i rycinami, które zawiera, ale przede wszystkim, żeby też używać do modlitwy, ponieważ modlę się, staram się codziennie modlić właśnie brewiarzem rzymskim po łacinie.
W dzisiejszych czasach młody człowiek tak zaangażowany to trochę rzadkie.
Zawsze jakoś odstawałem, oczywiście w pozytywny sposób, od swojej grupy znajomych. Zawsze interesowałem się czymś jednak innym niż większość.
Jak pozyskujesz te zasoby? To jest internet? To są jakieś giełdy, aukcje?
Większość pozycji, które są w mojej kolekcji, otrzymałem od znajomych. Jedyną księgę, i to w tamtym tygodniu, którą kupiłem, jest kancjonał, ponieważ ciężko jest go dostać po parafiach.
Czym jest kancjonał?
Kancjonał nie jest stricte księgą liturgiczną, jest bardziej pomocą liturgiczną, która zawiera śpiewy dla kantorów. Tutaj akurat ten, który posiadam, o którym wspominam, jest z uwzględnieniem rytuału polskiego, czyli z uwzględnieniem obrzędów, które w liturgii rzymskiej w Polsce są obecne.
Czy szukasz jakichś konkretnych obiektów, czy po prostu co wpadnie ci w oko?
Zazwyczaj co wpadnie mi w oko, dostaję. Większość po prostu po jakimś czasie otrzymuję.
To jest kolekcjonerstwo nie związane z handlem, wymianą i tak dalej, tylko budowa pewnego księgozbioru związanego z zainteresowaniami i pasją.
Zgadza się. Nie planuję nigdy sprzedać swojego księgozbioru. Między innymi też dlatego, iż te księgi są w większości wykorzystywane dalej w liturgii, ponieważ angażuje się również w nadzwyczajną formę rytu rzymskiego w naszej diecezji.
Dziś uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Sposób, w jaki Maryja przyjęła wiadomość o tym, że będzie Matką Boga, jest dla nas konkretną wskazówką. O tym dziś ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Mamy już drugą niedzielę Adwentu i dzisiaj w naszej pielgrzymce wiary ku świętom Bożego Narodzenia spotykamy się z Maryją, by z jednej strony przypatrzeć się jej postawie, ale również od niej uczyć się, jak dobrze i owocnie przeżywać spotkanie z Jezusem Chrystusem. Eucharystia daje życie, wiemy już o tym, to hasło programu duszpasterskiego na kolejne lata. Jesteśmy zaproszeni, aby bardziej poznawać, a przez to też owocnie uczestniczyć we mszy świętej, w Eucharystii, a w oczekiwaniu na Jego ostateczne przyjście, to On karmi nas swoim słowem i swoim ciałem. Dlaczego? Aby nie ustała nasza wiara, abyśmy nie umarli duchowo. Jesteśmy również proszeni przez naszego Boga i Pana, aby nie tylko przychodzić do Niego i karmić Jego ciałem, Jego też słowem, ale jesteśmy również posłani, aby świadczyć, że On żyje. Tydzień temu zapraszałem, abyśmy zwrócili uwagę na moment konsekracji, kiedy to kapłan w mocy Ducha Świętego nad chlebem i winem wypowiada słowa Jezusa Chrystusa i w konsekwencji chleb staje się Jego ciałem, a wino Jego krwią. A dzisiaj koniec Eucharystii. Ona kończy się takim wezwaniem: idźcie w pokoju Chrystusa. Skąd to słowo? Właśnie idźcie. to jedno z ostatnich słów Jezusa, które wypowiada On do swoich uczniów, kiedy wstępuje do nieba. Jezus posyła. I zobaczmy, spotykamy dzisiaj Maryję, która jako matka i uczennica czuła, że jest posłana. Ona zanim usłyszy jeszcze głos swojego dziecka Jezusa Chrystusa, to po przyjęciu go do swojego serca i łona czuje, że jest posłana. Tak i my, po byciu wzmocnionym Jego ciałem, mamy iść i głosić, że On żyje. Dzisiaj przecież jest to tak bardzo potrzebne współczesnemu światu, który tak często jest pogrążony w mroku, w chaosie, w lęku i niepewności. Mamy w tym świecie i w tym czasie Adwentu być duchowo jak Maryja, o której wspomina zarówno dzisiaj pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa o niewieście, która zmiaży głowę węża, jak i w Ewangelii, którą bardzo dobrze znamy. Być może ktoś może zadać pytanie, ale jak to mamy być jak Maryja? Przecież ona jest jedna i niepowtarzalna. Tak, mamy być podobnymi do Maryi, tak powie święty Ambroży. Maryja jako jedyna została wybrana przez Boga, jako jedyna w mocy Ducha Świętego poczęła Jezusa, fizycznie nam go dała, ale zobaczmy, że Maryja najpierw uwierzyła Słowu, przez wiarę poczęła go w swoim sercu, a następnie w swojej łonie. Właśnie święty Ambroży mówi w ten sposób. Duch Święty napełnił Maryję jeszcze przed poczęciem Jezusa. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, mówi do niej Elżbieta. Ale i wy jesteście błogosławieni, którzyście usłyszeli i uwierzyli, albowiem każda dusza, która wierzy, poczyna w sobie i rodzi Słowo Boga i rozpoznaje Jego dzieła. I dalej święty Ambroży mówi coś takiego. Niech więc każda dusza będzie duszą Maryi, aby uwielbiała Pana. Nie w każdej duszy będzie duch Maryi, aby radowała się w Bogu. Jest tylko jedna Matka Chrystusa, ta, która Go zrodziła, ale przez wiarę każda dusza rodzi Chrystusa. Powtórzę to ważne zdanie, ale przez wiarę każda dusza rodzi Chrystusa. Każda bowiem przyjmuje Słowo Boga, jeśli tylko nieskalana i wolna od występków zachowuje czystość nienaganną i bez skazy. Niesamowite słowa wielkiego świętego Ambrożego. Jeżeli wierzę Jezusowi, wierzę Słowu Boga, zawierzam się temu Słowu, to jestem podobny do Maryi. Rodzi się we mnie Pan. My, czytając dzisiejszą Ewangelię spisaną przez świętego Łukasza, widzimy, co również później robi Maryja. Ona idzie od razu, służy swojej krewnej Elżbiecie w rodzeniu Jezusa przez wiarę, ale i w służbie drugiemu człowiekowi mamy być podobnymi do Maryi. Zobaczmy, że Maryja mogła zrobić sobie wakacje, może zbyt proste słowo, ma w sobie Boga, doświadczyła niesamowitej mocy Bożej i mogła zamknąć się w domku i cieszyć się niesamowitym doświadczeniem, niedostępnym drugiemu człowiekowi. Ale zobaczmy, co ona robi. Nie zamyka się, ale idzie. Wiemy jeszcze, że idzie w pośpiechu i przebywa niebezpieczną drogę poprzez góry i pustynie, spiesząc do Ein Karim, do swojej krewnej Elżbiety, pokonuje około 150 kilometrów. I znowu święty Augustyn tak powie: anioł zwiastuje dziewicy Maryi tajemnice Boże, aby zaś uwierzyła jego słowom, na ich poparcie oznajmia jej, że także starsza, już i bezpłodna, dotąd kobieta poczęła dziecko. Tym samym anioł stwierdza, że Bóg może wszystko, cokolwiek zamyśli. Skoro Maryja usłyszała tę wieść, natychmiast udała się do Elżbiety nie dlatego, że nie dowierzała zapowiedzi proroczej, czy też żywiła wątpliwości lub była niepewna tego, o czym się dowiedziała. Wprost przeciwnie, poszła pełna radości z wielkim pragnieniem oddania pobożnej przysługi. Prawdziwe doświadczenie Jezusa Chrystusa, prawdziwe spotkanie się z Bogiem ma swoje przedłużenie w pragnieniu służenia drugiemu człowiekowi. Drodzy radiosłuchacze, zobaczmy to zachowanie, ta postawa Maryi dla każdego z nas może być takim kryterium weryfikującym, na ile ja naprawdę spotykam się z Bogiem i na ile pozwalam Bogu spotkać samego siebie. To kryterium właśnie służby. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale jak służyć? w jaki sposób, czyli w jaki sposób mam pełnić dzieła miłosierdzia. Drodzy radiosłuchacze, każdy z nas może czynić miłosierdzie. Ono jest w zasięgu każdego z nas, ale muszę sobie zadać to pytanie dzisiaj. Czy chcę, aby Duch Święty również upodabniał mnie do Maryi w jej służbie? Czy naprawdę w Eucharystii, która daje moc, ja słyszę również to słowo idźcie w pokoju Chrystusa, czy może przez przypadek robię całkowicie coś innego niż Maryja, idę w tak zwanym ludzkim świętym spokoju, mając również nadzieję, że inni również dadzą mi święty spokój, włącznie z samym Bogiem. Jeżeli opuszczam moją modlitwę, jeżeli opuszczam świątynię z takim nastawieniem serca, to obawiam się, że daleko jesteśmy od Boga i nie spotkaliśmy naszego Boga i Pana. Do tego tematu służby wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Maryja usłyszała słowo od anioła i poddała się temu słowu i oddała na służbę. Maryja mówi aniołowi, wierzę, że Bóg może wszystko. Wskaż mi tylko drogę, Boży wysłanniku, aniele, drogę realizacji tego planu, ponieważ nie mam męża. I anioł mówi bardzo prosto, Duch Święty, wystarczy, pos, niech mi się stanie. Wierzę, że jest to możliwe. Maryja daje całkowitą zgodę Bogu na jego plan, by ten plan realizował się w jej życiu i również poprzez jej życie. To również uczy nas ta dzisiejsza Ewangelia takiej postawy zaufania. Z drugiej strony też pyta, czy wierzę też Bogu, czy jestem w stanie zawierzyć Bogu i czy pozwalam też Bogu czynić ze mną wszystko, co się Jemu spodoba. Czy w podejściu do Boga i Pana stawiam filtr mojego rozumu, mojej ludzkiej kalkulacji, nie tylko czy mi się opłaca, czy też nie opłaca, ale czy to jest możliwe. Możemy sobie tylko wyobrazić, co Maryja musiała czuć w swoim sercu. I już powiedzieliśmy sobie, że Maryja w odpowiedzi na ten ogromny dar bycia Matką Bożą nie pozostaje bierna. Ona zaczyna czynić miłosierdzie, czyli jej miłość, doświadczenie miłości Boga jest aktywne i w tym mamy być podobni do Matki Bożej. I ktoś może właśnie powiedzieć, no tak, ale w jaki sposób mogę czynić miłosierdzie? Pierwsze, drodzy radiosłuchacze, zawsze zaczyna się od serca, od mojego nastawienia. Czy chcę tak? Czy pozwolę Bogu być Jego oczami, być Jego ustami, być Jego sercem, dłońmi, nogami, które idą, by służyć? Czy staję do modlitwy, czy staję dzisiaj podczas Eucharystii z otwartym sercem i mówię, tak, to jest moje ciało, to jest moja krew, czyli oddaję siebie, oddaję moje życie, oddaję również wszelkie cierpienie Tobie, Panie, i czyń z tym, co zechcesz. O tym mówiliśmy sobie więcej w zeszłym tygodniu i wówczas Eucharystia, która daje życie, nie staje się wydarzeniem jednej godziny w ciągu tygodnia, ale nasze życie staje się Eucharystią. Następnie, jak czynić miłosierdzie, czyli co zrobić, jak zrobić, aby miłość Boża we mnie była miłością aktywną. Jezus przypomina nam o trzech sposobach czynienia miłosierdzia poprzez Faustynę Kowalską. I ona mówi, że najpierw powinien być czyn. Jezus mówi Faustynie, czyń dobro drugiemu. Drugi człowiek jest przestrzenią, gdzie możemy spotkać Jego samego. Jan Paweł II powie, że w drugim człowieku przychodzi do każdego z nas Jezus niejako incognito. Czyli dobre czyny i my wiemy doskonale, które to są dobre czyny, które są odpowiedzią na doświadczenie Bożej miłości, a które nie. No dobrze, ale ktoś może powiedzieć, ale być może nie mam okazji czynienia dobra, nawet takiego najmniejszego, może nie mam siły i tak dalej, dobrze, to Jezus mówi o drugim stopniu czynieniu miłosierdzia słowo. Każdego dnia, drodzy radiosłuchacze, wypowiadamy kilkanaście tysięcy słów. To słowa, no właśnie, jakie? Podnoszące na duchu, czy oskarżające? Usprawiedliwiające, czy szukające słabości drugiego człowieka? Jest taki mem oczywiście, to tylko mem, który ukazuje 5 osób, które przyszły na wspólne spotkanie i podpis, wszystkie przyszły, dlatego milczą. Gdyby przynajmniej jedna nie przyszła z tych osób, byłoby o kim porozmawiać. byłoby kogo obgadać, mówiąc brzydko. Poprzez słowo, dobre słowo do człowieka i dobre słowo o człowieku czynimy miłosierdzie. Zobaczmy, tutaj każdy z nas ma taką samą możliwość. I trzeci wymiar miłosierdzia, jeżeli mogę czynem i słowem, to modlitwa. Modlitwa za wszystkich. Bóg pragnie, abyśmy w modlitwie stawiali się za wszystkimi ludźmi, abyśmy nikogo nie pomijali w naszej walce duchowej, której doświadczamy również podczas modlitwy. Zobaczcie, drodzy radiosłuchacze, czyn, konkretny czyn, słowo do człowieka, dobre i o człowieku, i modlitwa, to są takie trzy przestrzenie, które powinny nas przygotować na święta Bożego Miłosierdzia, żeby to nie był jakiś event, nazwijmy to technicznie, podczas całego roku. Zatem mamy być podobni do Maryi w wierze, w zaufaniu Słowu, ale również w odpowiedzi na bardzo konkretne doświadczenie Bożej miłości, krótko też mówiąc. Drodzy radiosłuchacze, na koniec chciałbym się podzielić właśnie doświadczeniem spotkania człowieka. Ostatnimi tygodniami miałem okazję kilka razy spotkać ludzi bezdomnych. Miałem okazję zaprosić ich, będąc na zewnątrz jakiejś restauracji, czy też bardziej kawiarni, do wypicia wspólnie herbaty. Te osoby żebrały, podchodziły, by prosić o papierosa, kilka groszy, czy też kilka złotych. Z moimi znajomymi mieliśmy okazję zaprosić ich, by wspólnie pobyć przy stole. Osoby się rozpłakiwały. Wierzę głęboko, że daliśmy im przez chwilę poczucie, że nie są gorszymi osobami od nikogo, że mają taką samą wartość jak my. Drodzy radiosłuchacze, i to było piękne spotkanie. Piękne spotkania, ale bardzo bolesne było doświadczenie spojrzeń tych innych ludzi pięknie ubranych, wpatrzonych też w siebie. Były to spojrzenia oskarżające, a przecież my mamy się również modlić spojrzeniem. Życzę sobie i Wam, drodzy radiosłuchacze, abyśmy w drodze do Bożego Narodzenia nie zgubili człowieka i abyśmy, tak jak Maryja, mieli odwagę czynić dobro czynem, słowem, ale również modlitwą uwielbienia. Pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie i życzę Wam błogosławionego tygodnia.
W drugą niedzielę Adwentu Ewangelia nakłania nas do działania na trzy możliwe sposoby: czynem, słowem lub modlitwą. Dzięki temu możemy aktywnie czekać na przyjście Chrystusa. Dobrego popołudnia.
Między niebem a ziemią.